Dobry wieczór, Magdalena Duda, radioterapia, godzina 23, niedziela. Jesteśmy razem do północy, a dzisiaj będziemy rozmawiać o, wydawałoby się, czymś bardzo prostym, czyli o emocjach. Każdy je ma, każdy je odczuwa w mniejszym lub większym natężeniu, ale te emocje czasami nadal dla nas pozostają zagadkowe i będziemy je dzisiaj, mam nadzieję, rozszyfrowywać. Mam także dla Państwa niespodzianki, czyli trzy książki coacha, trenerki Ewy Anny Swat. To są książki akurat skierowane do kobiet, ale panowie też mogą pisać do nas, żeby taką książkę dostać. Kobieto, walcz i dopnij swego. To jest taki poradnik razem, mogłabym powiedzieć, z zeszytem ćwiczeń. Bardzo różne tematy są tutaj podejmowane od związków, po karierę, po pracę, po to, jak rozwiązywać konflikty, czyli o emocjach też na pewno będzie. Tę książkę będzie można zdobyć na koniec programu, więc warto z nami zostać. A z nami są oczywiście goście, psychoterapeutki Beata Bednarek i Agata Wilska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Emocje, niby temat znany wszystkim, no bo wiemy, że odczuwamy złość, strach, smutek, radość, ale nie do końca czasami potrafimy rozszyfrować, co się za tymi emocjami kryje, więc chciałabym, żebyśmy o tym dzisiaj porozmawiały. Właśnie, jakie są funkcje emocji? Po co nam są w ogóle emocje?
Ja bym tak najbardziej ogólnie powiedziała, bo emocje mają różne funkcje, ale to, co mnie się nasuwa na pierwszą myśl, to to, że emocje są barometrem, jednym z barometrów na życie, odpowiadają na bardzo wiele ważnych pytań, tak? Czego chcemy, czego potrzebujemy, co jest dla nas ważne, co stanowi priorytet w naszym życiu, wobec czego też wyznaczają jakiś kierunek naszych działań. No, powiedziałabym, że emocje odpowiadają w jakiejś części na pytanie, jak żyć.
Ja bym tutaj dodała, że też to, co jest ważne, żeby pamiętać, że emocje bardzo nam pomagają dostosować się i zaadoptować. I jakby dawno, dawno temu, jakbyśmy mówili o starym myśleniu psychologicznym, miały za zadanie pomóc nam przetrwać, zaadoptować nas. Teraz one nadal to robią, ale robią jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, o których właśnie mówiła Agata.
Przetrwać, czyli strach włączał się wtedy, kiedy trzeba było uciekać, radość była wtedy, kiedy, nie wiem, było dobrze, ciepło i miło, to w tym sensie?
Dokładnie tak. Strach włączał się w konkretnych sytuacjach, rzeczywistych sytuacjach, tak? I emocje szybko nas przekierowywały na uwagę, czy to, co widzimy i co obserwujemy i odbieramy, my chcemy zjeść, czy nas zje. Tak? A radość oczywiście pojawiała się wtedy, kiedy właśnie było ciepło, spokojnie, bezpiecznie i byliśmy w jakiś sposób spokojni. Tak?
No choćby taka emocja przepiękna, jak zakochanie i miłość, tak? No, ja sobie myślę tak, gdybyśmy nie byli zakochani, to pewnie nie zdecydowalibyśmy się na to, żeby z obcą kobietą czy obcym mężczyzną, tak, wejść w związek, zacząć mieszkać, podejmować różne życiowe decyzje, no a potem mieć dzieci, w związku z czym no, potrzebujemy tego zakochania i miłości, żeby to było możliwe. No a wiadomo, związek i potomstwo służy przetrwaniu naszego gatunku. Mhm.
Czyli to jest jakaś taka bardzo atawistyczna właściwie właściwość naszego organizmu i w ogóle ludzi.
Tak, jest to w pewien sposób atawistyczne. W tej chwili mówimy o tym, że emocje tak naprawdę są stanem psychicznym. To nie jest jakaś konkretna, tylko biologiczna reakcja, chociaż też, ale również cały stan psychoemocjonalny, psychofizyczny. W tej chwili mówimy o tak naprawdę umyśle emocjonalnym.
Wydaje mi się, że psychologia już jest dosyć zaawansowana. Wiele się teraz mówi na różne tematy, wiele się mówi o tym, żeby wyrażać emocje. A jak jest u nas w kraju? Wyrażamy te emocje, czy nie do końca? One są dla nas czymś naturalnym właśnie, tak jak mówiłyście, czy raczej często barierą?
tak z moich obserwacji, my jesteśmy taką kulturą pośrednią. Pomiędzy północą, zimną i chłodną, tak, gdzie tych emocji się nie wyraża, a pomiędzy gorącym południem, gdzie te emocje są na wierzchu. Myślę, że rzeczywiście Polska jest taką kulturą, gdzie bardzo wiele zależy od konkretnych, indywidualnych domów. Że to jest naprawdę bardzo różnie. Ja kiedyś doczytałam się bardzo ciekawych badań. Doczytałam się w jednej z książek, którą gorąco polecam. Książka, która moim zdaniem jest bardzo aktualna, mimo że powstała w latach 70. Żyć w rodzinie i przetrwać. To jest książka lekarza, psychiatry i psychoterapeuty oraz jego klienta, pacjenta, którym jest John Cleese, czyli jeden z aktorów słynnego Monty Pythona. Właśnie w tej książce były podane bardzo ciekawe badania dotyczące czynników, które wpływają na to, że możemy powiedzieć, że rodzina jest zdrowa, tak? Czy bardziej zdrowa niż nie. I to mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ te badania mówiły o tym, że rodzina zdrowa bardziej przypomina rodzinę włoską niż rodzinę szwedzką. Czyli, że tam, gdzie emocje się wyraża, gdzie tych emocji jest sporo, gdzie jest taka właśnie i przestrzeń, i przyzwolenie na to, żeby była i złość, i miłość, te emocje wyraża się otwarcie, te emocje też szybko przechodzą, gdzie się sporo dzieje. Nawet pamiętam takie ciekawe zdanie, że ludzie mówią jednocześnie, przerywają sobie. To mnie bardzo zaskoczyło, czyli z tego by wynikało tak, że jednak wyrażanie emocji służy naszemu zdrowiu psychofizycznemu.
Nie tylko zdrowiu. Również komunikacji. I tutaj rzeczywiście wyrażanie emocji, umiejętność interpretacji emocji, odbierania emocji, nazywania emocji bardzo ułatwia komunikację w różnych środowiskach. W podstawowym systemie w rodzinie, ale też w relacjach z przyjaciółmi, z bliskimi. Ciekawostką jest to, że my głównie odbieramy, czy interpretujemy emocje, odbieramy emocje poprzez mimikę twarzy i poprzez właściwie całą mowę ciała. Ciekawe jest to, że mamy 46 mięśni twarzy, a tylko 4 wykorzystywane są do rzucia. Cała reszta jest potrzebna tej mimice. Tak?
Ale tak sobie myślę, bo tak, mówimy tu o komunikacji, mówimy tutaj o rodzinie, ale...
Ja też wejdę w słowo, mówimy w ogóle o komunikacji, to jedno, ale też, że emocje tworzą więź, bliskość, tak? Tak? Kiedy ludzie wymieniają ze sobą jakieś techniczne informacje i to się odbywa bez emocji, tak naprawdę nie czują bliskości z drugim człowiekiem, tak? A kiedy mówimy o sobie i o swoich emocjach, to nagle rodzi się ogromna zażyłość.
Tutaj ja bym powiedziała o takiej rzeczy, którą łatwo jest zauważyć, jeżeli mamy do czynienia z osobami, które w jakiś sposób mają pewne dysfunkcje, które uniemożliwiają im wyrażanie emocji, tak? Bo doszło do jakiegoś, no nie wiem, udaru i jest część twarzy zatrzymana, tak? Czy mają jakieś zaburzenia psychiczne, które uniemożliwiają. Kontakt z tymi osobami, skądinąd bardzo interesującymi i ciekawymi, dla wielu osób jest za trudny. Tak? Bo właśnie nie ma tych wyrażanych emocji. Te emocje są, bo emocje po prostu się pojawiają i my je przeżywamy. Chodzi o sposób ekspresji tych emocji.
Też zaraz chciałabym o dysfunkcjach porozmawiać i o problemach z wyrażaniem emocji lub wręcz przeciwnie, ale jeszcze chciałabym wrócić do rodziny, bo teraz może w Polsce już wiele się zmienia, ale ja myślę sobie, że kilkadziesiąt czy kilkanaście nawet lat temu skupiam się tutaj na dziecku, że matka, ojciec, oni mogli sobie powyrażać te emocje. No ale dziecko miało być przede wszystkim grzeczne, czyli bez emocji właściwie, po prostu być miłym dzieckiem, które często nie przeszkadza. Więc zastanawiam się, czy to, że na przykład dzieci często nie mogły wyrażać złości, bo wtedy spotykała ich kara, albo nie mogły płakać, albo nie mogły się cieszyć, bo były za głośno. Czy to ma wpływ na dorosłe życie potem i właśnie na nasze emocje, ich wyrażanie, ich odczuwanie?
Ogromny wpływ. Ja sobie tutaj pozwolę powiedzieć, że ja jestem psychoterapeutą pracującym z dziećmi i młodzieżą, między innymi. Więc ten stereotyp, który kiedyś był, że dzieci i ryby głosu nie mają, co za tym idzie, nie mogą ekspresyjnie wyrażać emocji, nie mogą przejawiać, nie wiem, emocji trudnych dla rodziców, bo one wcale nie są trudne dla dzieci, tak? Złość nie jest dla dziecka trudna, smutek nie jest dla dziecka trudny. One są trudne dla przeżywania rodziców. W związku z tym często było wyhamowywane takie przeżywanie emocji. Niestety w dużym stopniu tworzy nam to dorosłego, który również ma z tym kłopot. Ponieważ najwcześniejsze kody i kontakt taki więzi czy interpersonalny już jest wkodowany, nauczony, tak, że wyrażanie złości jest źle widziane, są tego nieprzyjemne konsekwencje, w związku z tym nie wyrażajmy złości. Smutek, tak, no tutaj taki trochę stereotyp, ale możemy o nim głośno powiedzieć, tak. Wiele mam nie pozwala, czy tatusiów nie pozwala chłopcom płakać, tak? Chłopcy nie płaczą, nie mogą płakać. Jeszcze powiedzmy do 5 roku życia to jeszcze tak. Jak cię mogę, tak? No bo to przedszkolak, wiadomo. Ale już taki 10-letni chłopiec, tak? Który przeżywa smutek, tak? Naprawdę i dramat, nie może, no bo ma być dzielny, tak? Ma być odważny i w ogóle nie mazgaj się, tak?
Tak, no właśnie to, te stereotypy, no jednak też, no, znaczy nasze doświadczenia potwierdzają, tak, że rzeczywiście chłopcy głównie mają taki przekaz, że nie powinni płakać, nie powinni wyrażać smutku, no a dziewczynki także nie powinny wyrażać złości. Tak. I jak
no,
też
dodam
takiej...
też, że, przepraszam, że ci przerwę, że wyrażanie emocji pozytywnych, czyli zadowolenia, radości, również jest hamowane, bo tak jak było powiedziane, tak, bo są za głośno.
Tak, bo są nadmiernie ekspresyjne. A nawet jeśli nie, to choćby nawet tylko jedna określona emocja, złość lub smutek, były hamowane przez rodziców, to w konsekwencji taki dorosły ma trudności z dostępem tak naprawdę do wszystkich emocji. Bo nie można zadecydować, że to ja nie będę czuł złości, ale wszystkie pozostałe emocje... Tak i bardzo intensywnie. On może mieć łatwiejszy dostęp do innych, trudniejszy na przykład do złości, tak, czy smutku, ale tak naprawdę w ogóle ma utrudniony kontakt z emocjami.
I co się dzieje wtedy z takim człowiekiem dorosłym? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że państwo, którzy nas słuchają, mogli mieć podobne historie. Zresztą wszyscy je znamy tak naprawdę w pewnym pokoleniu z dzieciństwa. Jakie są negatywne skutki?
No na przykład jednym z takich... konsekwencje jest właśnie to, że my mamy poczucie, że nie czujemy, że nic nie czujemy. Moi tak klienci, pacjenci właśnie bardzo często wręcz tak o tym mówią wprost, tak, nic nie czuję, albo czuję pustkę, albo nie wiem, co czuję. Mówią, nic mi nie cieszy, tak, bo też konsekwencją tego, że nie mamy kontaktu z emocjami jest to, że nie jesteśmy witalni, tak, że właśnie tak naprawdę nie mamy żadnego sygnału właściwie, czego my potrzebujemy, więc tych potrzeb też nie realizujemy. No a konsekwencją tego jest właśnie to, że nie potrafimy się cieszyć, tak, że to się może przeradzać w różne, tak, już poważniejsze zaburzenia, choroby, jak depresja.
Bardzo często też jakby poza tym, że pacjenci nie czują, klienci nie czują albo tak to komunikują, bo nie do końca jest to oczywiście prawda, skutkiem już takim troszkę dalszym jest fakt, że ponieważ na emocje, które pojawiają się w naszym systemie, w naszym ciele, właśnie w ciele, tak, one się pojawiają w ciele jako konkretny komunikat. W związku z tym, jeżeli my ich nie wyrażamy, jeżeli my ich nie dopuszczamy do głosu, to użyję takiego sformułowania, one się w tym ciele odkładają, tak? I potem dochodzi do wielu takich elementów psychosomatycznych, tak? Czyli nagle się okazuje, że właśnie mamy kłopot, nie wiem, z układem trawiennym, nie wiem, z jelitami, z żołądkiem, nie wiem, z wątrobą i trzustką. I kiedy robimy diagnostykę czy badania, no to się okazuje, że no właściwie to się nie ma do czego przyczepić, tak? A jednak albo boli, albo kurczy, albo tam różne rzeczy są. I to są właśnie odłożone emocje, tak? Czyli jakby nieprzeżyte albo niewyrażone, nieujawnione i zalegające, tak? Można by było tak powiedzieć.
A co to znaczy nieprzeżyte tak do końca te emocje? No bo przecież gdzieś tam je odczuwamy. Czyli chodzi o to, że na przykład próbujemy gdzieś je zepchnąć, bo to są na przykład emocje, które nam się nie podobają w tym momencie. To o to chodzi?
No oczywiście robimy to w sposób nieświadomy, tak? To jest taka decyzja podejmowana bez takiej świadomej intencji. Ale tak, no jeżeli mamy bardzo jakieś ze sobą trudne doświadczenia, albo właśnie dostajemy taki komunikat od naszych rodziców, że jakieś nie ma przyzwolenia na wyrażanie określonych emocji, no to my podejmujemy taką decyzję nieświadomie, że właśnie nie będziemy wyrażać, a za tym idzie nie będziemy czuć, tak? Ale tak jak powiedziała właśnie Beata, te emocje się odkładają i one się ujawniają albo właśnie w jakiegoś rodzaju psychosomatycznych zaburzeniach, chorobach, albo zaburzeniach nastroju. Bardzo często różne późniejsze, trudne doświadczenia uruchamiają te emocje odłożone, tak, nieprzeżyte.
No właśnie, bo ja słyszałam taką teorię, nie wiem, czy to jest prawda, że jeżeli mamy jakieś, powiedzmy, trudne emocje, których nie przeżyliśmy i one gdzieś zalegają, to się stało wiele lat temu, to często teraz, w teraźniejszości, pakujemy się w różne sytuacje, które mają jakby za zadanie nam przypomnieć te emocje. Czy to tak jest?
Czy się specjalnie pakujemy, to chyba bym tego tak nie ujęła, ale rzeczywiście tak jest, że często w jakiejś sytuacji, którą mamy w danej, bieżącej sytuacji, my reagujemy trochę, można było powiedzieć, emocjonalnie z przeszłości, tak? Czyli jakby ta reakcja emocjonalna jest nieadekwatna jakby do bodźca, tak? Czy do sytuacji, w której jesteśmy. I właśnie to są te odłożone emocje, które doszły do głosu, a pojawiła się sprzyjająca, powiedzmy, sytuacja, która umożliwia ich przeżycie, tak? I rzeczywiście tak jest. I rzeczywiście tak jest, że no tutaj bym powiedziała o takich codziennych, które słyszymy w gabinecie, tak? Że nie wiem, dlaczego tak zareagowałam, czy dlaczego tak zareagowałam, bo przecież to jest taki drobiazg, tak? A ja zareagowałam w taki sposób, no wręcz bym powiedziała szalony, w cudzysłowie, tak? No właśnie dlatego, że jakby gdzieś to zostało odłożone, tak? Że jeżeli przez ileś czasu osoba nie decyduje się na przykład wyrażać swojego niezadowolenia. Ja nawet nie mówię o złości, tylko niezadowolenia. Tylko je hamuje. To może być taki moment, w którym taką kropką nad i będzie jakaś sytuacja, gdzie już kolejne niezadowolenie nie będzie możliwe do zatrzymania.
I się uleją pozostałe te sytuacje, w których hamowaliśmy to niezadowolenie.
I już wtedy tak,
leci.
Mhm. A czy to się może też przeradzać w jakieś poważniejsze, w poważniejsze problemy? Bo na przykład myślę sobie o osobach, które mają dużo agresji w sobie, która nie została gdzieś wyrażona w jakiś taki dobry sposób, pewnie agresji z lat dziecięcych, albo właśnie dużo smutku, to może się wiązać z jakimiś poważnymi zaburzeniami też w teraźniejszości.
Tak, jeśli na przykład widzimy tak klienta czy pacjenta, który jest bardzo agresywny, no to nie wiem, czy się Beata z tym zgodzi, tak, ale ja zawsze za tym widzę właśnie te niewyrażone emocje złości, zranień, lęku. No i mam gdzieś zawsze taki pomysł, że pewnie ma za sobą ta osoba trudne doświadczenia i że agresja jest tego wyrazem.
I ja bym tutaj dodała, że ja jeszcze gdzieś z tyłu głowy oczywiście mam, że właśnie gdzieś w jego życiu teraz, ale być może i wcześniej były wyhamowane jego zaspokojenie jego potrzeb, tak? Możliwość osiągania jakichś celów i doświadczył tak wielu nieprzyjemnych sytuacji, które nie zostały w jakiś sposób wyrażone właśnie i powoduje to duży poziom właśnie złości, tak? Duży do agresji włącznie, która może zostać rozładowana w najmniej bezpieczny i użyteczny sposób dla wszystkich, dla niego również.
Co zrobić, kiedy rozpoznajemy, że mamy taki problem? Czy od razu musimy udać się do psychologa, psychoterapeuty? Czy można jakoś ze sobą, z tymi emocjami próbować nawiązać kontakt?
No są różne sposoby, tak, na to. Psychoterapia jest jednym z nich, moim zdaniem jednym z lepszych sposobów, tak, bo mamy jakieś wsparcie, mamy też no, taką osobę, takiego przewodnika trochę, tak. Możemy też w taki bardzo rzeczywiście bezpieczny sposób zacząć powolutku tą drogę takiego kontaktowania się z emocjami i wyrażania tych emocji.
Ja dodałabym tutaj, że warto zacząć od tego, żeby w ogóle rozpoznawać własne uczucia i emocje, nazywać je. I tutaj ten kawałek można samodzielnie bardzo dobrze zrobić, żeby chociażby w ciągu dnia, w ciągu jakiejkolwiek aktywności zatrzymać się na chwilę i pozwolić sobie zrobić taki skan trochę ciała, skan siebie z takim pytaniem, okej, co ja teraz czuję? Nie co myślę, co czuję? Tak? Co ja mam w swoim ciele? Nie wiem, czy jestem odprężona, czy na przykład mam zaciśnięty brzuch, tak? Czy czuję jakieś napięcie, etc. I w związku z tym, okej, jeśli już wiem, że coś czuję, to co czuję? Tak? I żeby sobie po prostu nawet to nazywać. Nawet jeśli nie wiemy jeszcze, co z tym zrobić dalej.
Myślę sobie, że czasami jest trudno oddzielić to, co myślę, od tego, co czuję, prawda?
Zdecydowanie.
Ale to jest właśnie bardzo ważne, to co powiedziała Beata, nam bardzo często się wydaje, że emocje są w głowie, tak? Że my powinniśmy jakby wiedzieć, co czujemy, a nie czuć, co czujemy. Emocje są w ciele. I dla takich osób, które nawet... jeszcze zbyt trudne jest połączenie jakiegoś sygnału z ciała, z daną emocją, no to chociażby ten pierwszy krok, czyli spojrzeć, jakie ja mam objawy w ciele, że na przykład mam napięty żołądek i możemy pofantazjować, okej, co to może znaczyć? No to może to znaczyć, że jestem właśnie napięta, a może jestem wystraszona, tak? Pofantazjować i zobaczymy, że za którymś razem będziemy bliżej tych odpowiedzi, że to jest chyba jednak bardziej w kierunku lęku, tak? Albo jednak bardziej w kierunku napięcia.
Nie dość, że możemy pofantazjować, to też możemy mieć masę skojarzeń, tak? No, jeśli czujemy, nie wiem, ucisk w klatce piersiowej, nie oznacza wcale, tak, że już jesteśmy w stanie przedzawałowym, chociaż niestety bardzo wielu naszych klientów, pacjentów dokładnie z takimi objawami przychodzi. Z informacją również od kardiologów, że no niestety, przykro nam, ale jest pan zdrowy, czy pani, tak? Proszę się udać do psychologa, psychiatry, etc. No właśnie, tak, że jak czuję ten ucisk w klatce piersiowej, no to być może warto sobie wrzucić jakieś skojarzenie, okej, no z czym mi się to serce w ogóle kojarzy, tak? Czy tylko z pompą tłoczącą, tak, przetaczającą naszą krew, czy może właśnie jakaś fantazja, tak, że to siedziba tej miłości, nie? I co w związku z tym?
Tak? Czyli trzeba się samego siebie pytać, takie odpowiedzi przychodzą z wewnątrz?
No te najbardziej takie ważne, zawsze z wewnątrz.
To jest nasze osobiste, tak? My jako psychoterapeuci możemy mieć własną fantazję, a tutaj chodzi o to, żeby klient odkrył swoje, tak? Dlaczego, nie wiem, czuje, że boli go żołądek i nie oznacza to, że, prawda, najadł się czegoś bardzo ciężkiego, tylko właśnie, że i używa takiego sformułowania, coś mi leży na żołądku.
Tak? No tak, nawet no w języku to.
Tak, język bardzo, tak, bardzo oddaje właśnie to, co się dzieje z naszymi emocjami i gdzie one w tym ciele są, tak? Że coś nam się odkłada na wątrobie, tak?
Albo mam za dużo na głowie.
Tak. Tak, dokładnie. Ale no, mimo, że te oczywiście najważniejsze odpowiedzi pochodzą zawsze z wewnątrz, to jeśli to jest, jak mówię, trudne, żeby od razu jakoś zobaczyć coś, to możemy się poprzyglądać innym, ale tylko w takiej formie... aha, no ktoś ma tak, a ktoś ma inaczej i wtedy filtrujemy przez siebie, tak? Żeby oczywiście to nie było takie jeden do jednego, że jak ktoś przeżywa w takiej sytuacji taką emocję, to my w podobnej sytuacji też przeżywamy taką emocję. Ale możemy się jakby z taką ciekawością przyglądać, aha, czyli ktoś w takiej sytuacji się zezłościł. No to może, a może w ogóle ta sytuacja i złość jest bardzo adekwatną emocją, tak? A my tej złości nie czujemy.
Zresztą tutaj ważne, żeby zobaczyć to i dodać, że przecież nazywania wielu emocji uczymy się w dzieciństwie. Tak jak, nie wiem, rodzice idą gdzieś z dzieckiem na jakąś, w jakichś okolicznościach sytuacyjnych. Rodzice mówią, teraz zachowuj się cicho, tak? Teraz bądź spokojny. Tak, ta pani jest smutna, tak? Ta pani się cieszy. Tak, czyli jakby od tego wychodzimy, że obserwując już jako dzieci, dostajemy jasny komunikat od naszych rodziców. I to jest ten klucz do nazywania emocji. Jeśli mieliśmy takiego farta, że nasi rodzice nam pomagali nazywać te emocje, dostrzegali je, pozwalali je przeżywać, to łatwiej nam jest identyfikować te emocje, rozpoznawać je. Jeżeli mieliśmy trochę trudniej, bo nasi rodzice być może sami tego nie potrafili, albo też nie mogli tego zrobić, no, w dorosłym życiu musimy do tego trochę dojść sami.
Czyli musimy po prostu nad tym popracować. Nie mówić, ja już tak mam i w ogóle to tak jest, tylko się zabrać do roboty, zacząć siebie poznawać, no bo to chyba o to też chodzi, że wiele osób siebie nie zna, skoro nie zna swoich emocji.
Absolutnie. Jeśli nie znamy swoich emocji, to nie, tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy. I to jest jakby to kolejne pytanie, takie tak ważne, na które odpowiedź możemy znaleźć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy w kontakcie z emocjami. Oczywiście emocje nie są jedyną odpowiedzią na to pytanie, bo nie jesteśmy jedynie emocjami, ale jest, ale są częścią nas i...
To jest bardzo ważna i cenna uwaga, tak, że potrzebujemy być w kontakcie ze sobą, żeby rozpoznawać różne swoje stany i też szukać rozwiązań dla tych stanów. Tak? Potrzebujemy być w kontakcie z sobą. Jeżeli jesteśmy cały czas, użyję tutaj takiego sformułowania na zewnątrz, tak? Czyli nie wiem, w jakichś zadaniach, w relacjach, w zewnętrznych jakichś swoich celach, to trudno jest nam nawiązać kontakt ze sobą. Tak? Kiedy się biegnie, tak? Oczywiście maratończycy to potrafią, tak? Czuć, tak? Różne rzeczy. Natomiast no, my przeciętnie potrzebujemy być w kontakcie w chwili zatrzymania, tak? I to jest też taki moment dania sobie prawa do tego. Czy potrzebujemy to zrobić? No, każdy ma wolną rękę, ale jeżeli chcemy żyć dobrze albo jeszcze lepiej, to jest to naprawdę bardzo użyteczne.
Kiedy już uświadomimy sobie, że jakąś emocję przeżywamy i tak zwaną trudną emocję, którą wielu z nas nie akceptuje i nie chce jej czuć, czy to jest smutek, czy to jest na przykład gniew, bo przecież nie chcemy się gniewać, tak? Chcemy być dobrymi ludźmi, nie chcemy nikomu robić nic złego. Trudno jest z tymi emocjami być i wtedy je spychamy na przykład do wewnątrz.
Ja się bardzo cieszę, że powiedziałaś trudne emocje, a nie negatywne emocje, co się bardzo często pojawia, tak? One są rzeczywiście trudne, bardzo często są nieprzyjemne, ale my unikamy słowa właśnie negatywne, bo wszystkie są
potrzebne.
Okay.
I wszystkie są nam potrzebne. Do pełnego spektrum przeżywania człowieczeństwa wszystkie są nam potrzebne.
Na pewno warto je poczuć. Na pewno warto je właśnie zobaczyć, tak, że są. Czasem to wystarcza, że my je po prostu nazwiemy, poczujemy w ciele. Czasem możemy je wyrazić w taki sposób, że możemy komuś na przykład o tym powiedzieć. Czasem możemy je wyrazić w taki sposób, że możemy o nich powiedzieć, jeśli z jakichś powodów nie możemy powiedzieć o sobie wobec na przykład, której mamy te emocje, możemy powiedzieć komuś innemu, tak? Myślę o takiej sytuacji, kiedy no nie wiem, to się zdarzyło w przeszłości, albo tej osoby już nie ma, albo jeszcze nam jest za trudno powiedzieć wprost, tak, tej osobie, to też lepiej powiedzieć, wyrazić to w taki sposób, że powiemy komuś innemu, tak, niż gdzieś tam je gnieść w sobie.
Czyli się wygadać po prostu, na
po
przykład.
Po prostu się wygadać, tak.
Tutaj kobiety mają łatwiej. Kobiety mają łatwiej, ponieważ ich w większości naturalnym mechanizmem spustowym, jeśli chodzi o emocje, jest przegadanie. Przegadanie z przyjaciółką, z koleżanką, tak, w babskim gronie, ulanie tak zwane, tak. Mężczyźni też to robią w swoich gronach, tak, natomiast robią też to troszkę inaczej, często przez ekspresję fizyczną ciała, tak, po prostu przez ekspresję ciała. I tak jak Agata powiedziała, że czasami tylko wystarczy właśnie nazwać, tak, powiedzieć sobie, kurczę, jestem wściekła, tak. A być może potrzebuję jeszcze coś z tym zrobić, bo ważne jest na przykład pamiętać, ja pracując z dziećmi często im mówię o tym, tak? Widzę, że się wściekasz, bo tupiesz nogami.
Mhm.
Tak? Że kiedy jesteśmy wściekli, kiedy jesteśmy źli, oczywiście to spektrum złości jest bardzo duże, to nasze ciało chce gwałtownie coś zrobić. Tak? Ono ma swoją ekspresję, naturalną ekspresję. Tak?
Potrzebuje oddać tę energię, tak?
Tak, mhm. Bo złość
poprzez ruch.
Jest bardzo wysokim, wysokoenergetyczną emocją. Chce oddać tą energię przez ruch, tak? Chodzą ręce, chodzą nogi, tak? I jeżeli nie wystarcza tylko uświadomienie sobie, nie wystarcza tylko obgadanie, to właśnie dobrze jest tą energię jakoś uwolnić. Niekoniecznie w kierunku drugiej osoby.
Najlepiej by było, gdyby nie.
Tak? Natomiast możemy ją uwolnić poprzez, nie wiem, aktywność. Aktywność fizyczna jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo cenna. Ale to może być też
artystyczna
aktywność, tak? Wyrażenie się artystyczne, tak? To może być bardzo intensywne, trochę tutaj nie chciałabym naszych słuchaczek jakoś urazić, ale intensywniejsze sprzątanie, tak? Z większą emocją, z większą ekspresją, mm-hmm. tak? Już jakby tak, w takich skrajnych sytuacjach, kiedy pracujemy z dużymi napięciami i dużą złością, może warto walnąć kanapę, tak? Tak. Kiedyś się trzepało dywany. To była bardzo użyteczna czynność, która uwalniała dużo energii. Teraz jest to trochę inaczej. Więc czasami walnąć jakoś kanapę, tak? Z tą taką pełną ekspresji, tak? Czy, nie wiem, na drobny mak podrzeć jakieś gazety, tak? Z ekspresją. To są dobre sposoby.
Czasami też bardzo nie chcemy widzieć, że czujemy jakąś emocję. Mm-hmm. Czy jest jakieś uczucie, na przykład, że czujemy zazdrość albo właśnie tę agresję, bo to nam kompletnie nie pasuje do obrazu siebie. No bo chyba ludzie mają taką naturalną zdolność, żeby widzieć siebie lepszym niż się jest generalnie. A poza tym nie wierzę w to, że ktoś chce być zły, na przykład. Wszyscy chcą być raczej w porządku. Jak zaakceptować tego swojego przysłowiowego King Konga?
Psychoterapia w ogóle jest takim procesem, który właśnie między innymi służy temu, żeby powoli oswajać takie emocje, takie myśli, takie tendencje, których się wstydzimy, z których nie jesteśmy specjalnie dumni. No to się odbywa poprzez akceptację. Najpierw terapeuty, tak, potem no, samego klienta. Bardzo pomagają też takie akceptujące relacje, tak, że my na przykład możemy komuś powiedzieć, słuchaj, jest tak mi strasznie wstyd, no ale taka jestem zazdrosna. A na przykład przyjaciółka mówi, okej, rozumiem to, ja też czasem jestem zazdrosna, tak? To na przykład pomaga. No, takie oswajanie to jest też proces, tego nie można zrobić na pstryk, tego nie można zrobić w dzień czy w tydzień. No to jest z pewnością proces, który trwa, wymaga czasu.
Rozumiem, ale jakby generalne przesłanie jest takie, że tych w cudzysłowie złych odczuć, emocji nie powinniśmy się wstydzić, wszyscy je mają.
Każdy je ma.
Każdy je ma i właśnie proces taki rozwojowy nasz, dojrzewania psychoemocjonalnego, czy poprzez właśnie proces psychoterapeutyczny, kiedy sobie pozwalamy na doświadczanie różnych rzeczy, jest też tym momentem, w którym integrujemy to w sobie, że jesteśmy różni, że mamy różne reakcje i że te różne reakcje, czy różne emocje w żaden sposób nie czynią nas złym człowiekiem, że również nam, psychoterapeutką, zdarza się być zazdrosnym, smutnym, złym, wściekłym, tak? Zażenowaną, tak? I że jest to naturalne. I każdy to przeżywa.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę dzisiaj. Myślę, że ze wszystkich stron gdzieś tam obejrzałyśmy sobie te emocje i najfajniejsze jest to, że właśnie doszłyśmy do tej konkluzji, że wszystkie są emocje potrzebne i nie powinniśmy się żadnych wstydzić, bo mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie to naprawdę jest trudno. Jest trudno na przykład okazywać komuś sympatię w jakimś takim gronie ludzi, którzy się nie do końca znają. Często ludzie, którzy się się uśmiechają bez powodu, są wzięci za idiotów po prostu. Kiedyś czytałam książkę pewnego, już nie pamiętam nazwiska, ale pewnego mężczyzny, który się zajmował emocjami. On postanowił, że codziennie będzie się uśmiechał do ludzi w windzie i w większości go ignorowano. Albo podejrzany. Właśnie tak, że coś jest nie tak.
Tak, także... albo jak komplementy są też tak odbierane jako podejrzane. Znaczy, ja bym chciała zakończyć też, zaczęłyśmy od tego, jakie emocje mają funkcję i po co one są. Ja tym powiedziałyśmy, ale ja na koniec chciałabym jeszcze dodać jedną, moim zdaniem, bardzo ważną rzecz, że emocje nadają naszemu życiu smak i sens.
I barwę.
Tak. Że bez tego naprawdę nasze życie jest jałowe, puste, takie bardzo powierzchowne, a emocje, tak jak powiedziała Beata, tworzą te kolory w naszym życiu, także nie bójmy się.
I pamiętajmy, że one właśnie mają swoją intensywność, tak? Że możemy być pastelowo źli, tak? Zdenerwowani, a możemy być po prostu ognistą, gwałtowną czerwienią, tak? I że to jest okej. I że z jedną i z drugą barwą można coś zrobić.
Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi były panie psychoterapeutki Beata Bednarek i Agata Wilska. A ja jeszcze, tak jak obiecałam, mam dla państwa trzy książki, w których też sporo o emocjach będzie. Ewa Anna Swat, Kobieto walcz i dopnij swego, z wydawnictwa Marina. Proszę teraz szybciutko napisać, jakie państwo przeżywają emocje. Pierwsze trzy osoby dostaną książkę. Magda Duda, bardzo dziękuję. A, jeszcze nie powiedziałam, gdzie napisać? Na radioterapia@radiolocy.pl i o wygranej też państwa poinformuję drogą mailową. Dobranoc.